Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam, tak widzów Telewizji Trwam, jak i słuchacze Radia Maryja, na nasze rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, o którym wspominaliśmy na antenie, szpitalne leczenie chorób oczu w czasie pandemii. Z nami będą dziś lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. W naszym studiu jest pani doktor Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki tego szpitala. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I online są z nami pani Marta Simińska, specjalista okulista właśnie z tego szpitala. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
I doktor nauk medycznych Janusz Milcarek jest kardiologiem, ale też rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Ludwika Rydygiera w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, że Państwo przyjęli zaproszenie. Cieszymy się, że w takim składzie, myślę, że to też jakoś posłuży naszym słuchaczom i widzom, bo nie jeden raz mówi się, że szpitale czy oddziały specjalistyczne jakby zatrzymały się z racji pandemii. Chociaż jak dzisiaj tak czytałem różne rzeczy, no to szpitale informują, zaczynają informować, że szpital wraca do normalnej pracy. Będą operacje na przykład zacznie. Przypomnijmy, że przez ostatnie miesiące z powodu pandemii lecznica wykonywała jedynie zabiegi ratujące życie. Okulistyka w szpitalu nie realizowała leczenia planowego. To chociażby z Kielc. A jak to było, pani doktor, w Toruniu, jeżeli chodzi o nasz konkretny, tutaj można powiedzieć tak, po sąsiedzku szpital?
Rzeczywiście, okres pandemii, który rozpoczął się koniec lutego, marzec, tak naprawdę skutkował tym, że zatrzymało się zabiegi planowe i my z końcem marca praktycznie byliśmy jednym z niewielu oddziałów, który jeszcze wykonywał zabiegi i z jednym z niewielu oddziałów, który dopiero wszedł w ten proces takiej stagnacji zabiegowej. Trwało to do okresu czerwca i od czerwca zaczęliśmy powolutku, stopniowo uruchamiać tą zabiegi operacyjne, nie w takim dużym nakładzie procentowym, jak to było przed pandemią, ale praktycznie od czerwca te zabiegi wykonujemy. Problem jest w tej chwili, w którym się boryka, myślę, że nie tylko nasz oddział, ale i większość oddziałów, z tym, że nie mam pacjentów, którzy by byli chętni w czasie pandemii się operować. To są specyficzne zabiegi, bo to są zabiegi planowe. Nie są to zabiegi, które ratują życie, ale poprawiają komfort pacjenta w postaci polepszenia ostrości wzroku. No, co za tym idzie, to jest pewna blokada wśród pacjentów, tak? Strachu pewnie przed zakażeniem. Głównie, ale muszę tu...
No bo te zabiegi planowane, kolejki też się trochę zmniejszyły, bo
tak.
Jeżeli w budżecie znalazło się więcej pieniędzy i Narodowy Fundusz o tym też myślał, żeby one były, znaczy trochę przyspieszono, prawda?
Tak. Okres przed pandemią był takim okresem, kiedy uruchomiono bezkolejkowość i właściwie ilość zabiegów, które mogła być wykonywana nie w skończonej ilości, tak? Ile dany szpital by wykonał, tyle tych zabiegów można było wykonywać. Tak, nie byliśmy bezlimitowo traktowani jako my jako okuliści i jeszcze druga specjalność to byli ortopedzi. To pewnie też spowodowało zmniejszenie tej ilości osób oczekujących na operację zaćmy. No a drugim takim czynnikiem, myślę, że istotnym w tej chwili od paru miesięcy jest pewnie blokada pacjenta przed zakażeniem, przed zabiegiem w czasie pandemii.
A Państwo się nie boicie?
My się nie boimy. My jako jeden z nielicznych szpitali od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, mieliśmy możliwość wymazywania się co tydzień. Praktycznie ta osoba, która była z kontaktu i która była chora, to wypadała, więc to było bezpieczne. Nasi pacjenci też, co muszę zauważyć, i do tej pory są wymazywani. Mają parę dni przed przyjęciem wykonywany test i na oddział wchodzi tylko i wyłącznie osoba, która jest ujemna. My jesteśmy w większości, jeżeli chodzi o mój oddział i pewnie w tej chwili mam takie informacje, że ponad 80% personelu medycznego naszego szpitala jest zaszczepione pierwszą dawką, a część, zdecydowanie większa część już i drugą dawką. Więc my jesteśmy bezpieczni dla pacjenta i pacjent dla nas też jest bezpieczny, bo przychodzi pacjent, który jest wymazany.
Pani pracujecie ze sobą, pani Marto. Pani też jest z nami. Jak pani do tego problemu też podchodzi, bo państwo pewnie też jako personel, jako zespół, który pracuje w jednym szpitalu na oddziale okulistyki?
Tak, tak. Muszę tutaj potwierdzić słowa koleżanki. To ta możliwość w naszym szpitalu wymazywania się co tydzień, jak i ta możliwość wymazywania pacjentów przed przyjęciem planowym, daje nam taki komfort, że pracujemy w środowisku bezpiecznym. I my to bezpieczeństwo czujemy, a dzisiaj jesteśmy po to w studio, żeby powiedzieć państwu, że państwo też mogą się poczuć bezpiecznie u nas i zachęcić do wizyt u nas. Świadczymy szereg różnych procedur okulistycznych. Mówimy dzisiaj głównie o operacji zaćmy, choć chcę też podkreślić, że nie tylko operacja zaćmy jest w katalogu naszych usług. I chcemy zaprosić pacjentów do tego, żeby nie bali się wyjść z domu, jeśli czują taką potrzebę, że ten wzrok już jest nie taki, że może na przestrzeni kilku miesięcy, kiedy ta pandemia wybuchła, kiedy słyszeli ciągle, że trzeba zostać w domu, że szpitale są przemieniane na oddziały covidowe, to chcemy powiedzieć, że nasz oddział i większość oddziałów w naszym szpitalu pracuje właściwie normalnie. Także to bezpieczeństwo spowodowane wymazami, a w tej chwili również szczepieniami, bo większość kadry jest zaszczepiona w tej chwili już, daje takie poczucie bezpieczeństwa i właściwie możemy pracować tak jak dawniej. Dlatego zapraszamy pacjentów do tego, żeby zaczęli się leczyć.
To są planowane zabiegi, więc też z tym wyprzedzeniem, prawda? Jak państwo jesteście pewni tego, że jesteście zdrowi, bo nawet były te różnego rodzaju, prawda, badania, to tak samo jest badany pacjent tak. zanim przyjdzie tak. na oddział. Tak?
Jest to z reguły, są to 2-3 dni przed przyjęciem pacjenta. Ten pacjent przychodzi do nas wcześniej, nie na oddział, tylko do takiego punktu wymazu, który się mieści przed szpitalem. Tam pacjent jest wymazywany i w ciągu 24 godzin mamy wynik badania pacjenta. I tylko i wyłącznie chciałabym podkreślić, pacjent, który jest pacjentem ujemnym, jest operowany, tak? Ma wykonany zabieg planowy. Tak? Inna jest sytuacja w przypadku, kiedy pacjent jest przyjmowany w ostro dyżurowo. Tak? Pacjent ma wykonywany na dzień dobry test kasetkowy i też wymazywany testem PCR. Wynik tego testu PCR nie mamy od razu, więc musimy poczekać, ale bazujemy na tym teście kasetkowym i takiego pacjenta ostro dyżurowego, który wymaga zabiegu operacyjnego, traktujemy jako pacjenta niepewnego. My też w odpowiedni sposób się przygotowujemy do tego typu zabiegów. Pacjent jest izolowany i dopiero kiedy wynik pacjenta jest pacjentem ujemnym, jest traktowany jak normalny pacjent. Chciałabym podkreślić, że nasz szpital nigdy nie był szpitalem covidowym. Szpital, który mieści się w wojewódzkim szpital zespolony na Świętego Józefa. Tak? To zawsze był szpital, w którym odbywały się zabiegi, powiedzmy, osób, które nie są zakażone. Tak?
A nagłe przypadki?
Nagłe przypadki, tak jak powiedziałam. To są pacjenci, którzy są z reguły po urazach, tak? Którzy przyjeżdżają do nas do szpitala i takiego pacjenta w trybie ostro dyżurowym trzeba zaopatrzyć. Dlatego takiego pacjenta traktujemy jako pacjenta niepewnego. Ma wykonywany przy przyjęciu taki krótki test kasetkowy, ale on nie daje, tak jak państwo wiecie, pewności stuprocentowej. I jednocześnie jest też wykonywany test PCR, na który musimy poczekać. Przyjmując takiego pacjenta są przestrzegane reżimy sanitarne i my też odpowiednio przygotowujemy się do tego typu zabiegów. W odpowiednim przyrządowaniu mamy inne fartuchy, w maskach wykonujemy tego typu zabiegi. I dopiero kiedy pacjent, mamy wynik, że pacjent jest ujemny, to jakby uruchamiamy jego dostępność do całego oddziału, tak? Tak jest izolowany pacjent.
Myślimy o tym, że...
Ale to tylko i wyłącznie w przypadku pacjentów ostro dyżurowych.
Że zaćma na pewno nam utrudnia życie, bo wiemy, że bardziej nam teraz może pandemia utrudnia życie, ale na ile możemy... Jak gdyby, no nie też lekceważyć, ale na ile możemy przeciągać taki, no bo później dajmy na to, że sytuacja się zmieni, a pacjentów będzie też bardzo dużo. I teraz jak długo będziemy musieli na przykład w takiej kolejce stać, bo pewnie nie jest tak, że naraz nie ma problemu zaćmy.
No na pewno będą ograniczenia w postaci ilości wykonanych zaćm. My też nie jesteśmy w stanie wykonać nieskończonej ilości w czasie naszej pracy, tak? W tych godzinach pracy, w której my pracujemy. Także im pacjent będzie dłużej zwlekał, a uruchomi się moment, kiedy powiedzmy będą pacjenci wyszczepieni i zaczną się zapisywać, może być taka sytuacja, że ten czas będzie się wydłużał, jeżeli chodzi na czas oczekiwania na operację.
A mają Pani jakieś doświadczenia z ostatniego czasu, że no sytuacja się też nieraz komplikuje, bo na zaćmę przychodzi jeszcze inna choroba. Gdyby tak troszeczkę z Waszego podwórka nam powiedzieć, żeby troszeczkę żeby podziałała nasza wyobraźnia. To nie teraz, że jak gdyby nic się nie dzieje, że wirusa nie ma. Jest, ale widzimy, że można zachowywać się bezpiecznie, bo szpital o to dba, prawda? Dba o personel, ale też dba o...
Przede wszystkim o pacjenta, tak. Większość osób nie tylko boryka się z problemem operacji zaćmy, tak? No jest też grupa pacjentów, którzy są obciążeni innymi chorobami. Ja myślę tutaj o chorobach okulistycznych, tak? Że oprócz zaćmy mają też inne choroby okulistyczne, które no w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie takiego pacjenta, tak? Pacjenci ze zwyrodnieniem plamki, pacjenci jaskrowi, pacjenci z retinopatią cukrzycową. No i powiedzmy, nie sam proces odwlekania operacji zaćmy ma wpływ na pogorszenie widzenia, ale te choroby współistniejące, które mogą wpłynąć na pogorszenie widzenia, tak? A w momencie, kiedy nie mamy przezierności w postaci przezierności soczewki, też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki stan jest na chwilę obecną miejscowy w oku. I opóźnienie procesu operacyjnego może skutkować trwałą utratą widzenia u pacjentów. Tak?
Pani doktor, pani Marto, i jak to wygląda, właśnie takie przedłużanie, prawda, przyjścia do lekarza, przyjścia na zabieg. Dziś jakoś nasza uwaga zwrócona jest na operację zaćmy, ale tutaj pani doktor mówiła o tych kolejnych, które też z pewnością no, lekarz może mi pomóc, prawda, i nie powinienem odwlekać. Jak to rzeczywiście wygląda, na ile kierować się lękiem, a na ile jednak patrzeć na to, jakie mogą być skutki tego, że ja przyjdę za późno do lekarza, no albo za chwilę też, można powiedzieć, będzie kolejka.
Ja powiem może o kilku takich sytuacjach z życia wziętych. To są takie sytuacje, kiedy pacjent przez kilka miesięcy wie, że to widzenie mu się pogorszyło. Może gdzieś tam wcześniej słyszał, czy od okulisty, czy nawet od optometrysty, że zaczyna się zaćma. I pozostaje, myśli sobie, no tak, ten wzrok mi się pogorszył, faktycznie jest coraz gorzej, ale może jeszcze troszeczkę poczekam, i przychodzi do nas w sytuacji, kiedy naprawdę ten wzrok jest już bardzo, bardzo zły. I o ile okaże się, że to jest tylko dojrzałość zaćmy, która to postąpiła w tym okresie, to powiem szczerze, pół biedy. Natomiast w sytuacji, kiedy za soczewką kryje się jakaś inna choroba oczu, no może być to już sytuacja, której nie odwrócimy. To, co pani doktor przed chwileczką powiedziała, jeśli dotyka nas problem retinopatii cukrzycowej, czy na przykład problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, to tutaj ten czas bardzo, bardzo ważny jest. I musimy poddać się badaniu okulistycznemu, jeśli trzeba, jeśli ta zaćma jest na tyle gęsta, że nie ma wglądu w dno oka, musimy poddać się operacji i dopiero wtedy wiemy, czy ta tylna część oka jest zdrowa, czy jest chora. Jeśli jest chora, to tylko szybkie leczenie daje jakieś efekty. Mówię, sama operacja zaćmy rzadko kiedy jest sytuacją pilną. Natomiast no, musimy traktować oko jako cały narząd i nasze widzenie musimy traktować całościowo i pamiętać o tym, że po prostu bez badania okulistycznego, bez wglądu w dno oka nie możemy wszystkich chorób stwierdzić i czasami może być za późno.
Gdyby ktoś się decydował, bo to jest tak, że sama operacja, przygotowanie, operacja, ale też kwestia rekonwalescencji, prawda? Bo im później na przykład rozpoczniemy albo przeciągniemy pewien okres, kiedy byłby najwłaściwszy do operowania, no to to jest jedna sprawa, ale później również ta rekonwalescencja będzie może trwała dłużej, albo nie uzyskamy takiego efektu, jaki moglibyśmy.
No tak, tak, tak. W tej chwili wyszliśmy z taką dogodnością dla pacjenta, że pacjent może mieć operowane jednoczasowo jedno i drugie oko, tak? Czyli pacjent przychodząc do szpitala ma wykonywany zabieg tego samego dnia, jest to w chirurgii jednego dnia, szpital też operuje w chirurgii jednego dnia, ma wykonywany zabieg jednego i drugiego oka.
Kiedyś było inaczej?
Kiedyś było inaczej, tak. Kiedyś było operowane najpierw jedno oko, potem dopiero takie wymogi, tak.
Pacjent,
tak. Rekonwalescencja, powiedzmy sobie, jeżeli nie ma innych przeszkód w postaci chorób z pogranicza ciała szkistkowo-siatkówkowego, czy na przykład jaskry, czy też zmian zwyrodnieniowych w plamce, jest szybka. Bo to cięcia, które my wykonujemy, to są cięcia rzędu 3 mm największe, tak? My operujemy w obrębie gałki ocznej, ale z takimi maleńkimi cięciami, więc powrót do pełnej ostrości wzroku u pacjenta, który nie jest obciążony, podkreślam, obciążony innymi chorobami, jest bardzo szybki. A jeszcze dodatkowo ta dogodność zabiegu operacyjnego obuocznie, kiedy no, pacjenci bardzo sobie chwalą w tej chwili. Najpierw bardzo sceptycznie podchodzili do tej możliwości, a w tej chwili praktycznie każdy pacjent, który przychodzi, decyduje się na zabieg drugiego oka jednoczasowo w czasie pobytu, jednego pobytu do południowego.
A czy ludzie kierują, że się boją albo się
tak,
nie
to
boją?
To był chyba strach taki nieuzasadniony.
Przekonać, no bo nie znam wiedzy.
Ja myślę, że w tej chwili
potrzeba.
Ta informacja, którą sobie pacjenci przekazują, tak, że ma zaoperowane jedno i drugie oko i się czuje dobrze, widzi od razu dobrze jednym i drugim okiem, ta informacja idzie pocztą, powiem, pantoflową, przekazywana jest po prostu osobom i stąd myślę, że ta chęć jest w tej chwili większa na zabiegi obuoczne niż była w momencie, kiedy została taka możliwość uruchomiona.
Jaka jest kondycja naszego społeczeństwa? Tak myślę o tych różnego rodzaju schorzeniach. Zacznijmy od tej zaćmy.
No, powiedzmy, no, 80% ludzi po 60 roku życia boryka się z tego typu problemem, tak? Mogą być zmętnienia, które nie wpływają w znaczący soczewki, tak mówimy tutaj o zaćmie, które nie wpływają w znaczący sposób na ostrość widzenia u pacjenta. Ale też bywa tak, że u pacjenta ta ostrość znacznie się pogarsza z powodu zaćmy. Dodatkowo mamy jeszcze cały szereg innych chorób, tak? Tak jak już doktor Simińska wspomniała, są to dla nas takie istotne, tak? Choroby z pogranicza ciała szklistego i siatkówki. To jest cały szereg chorób. To są retinopatie cukrzycowe, z którymi my się borykamy na co dzień wśród naszych pacjentów, prowadzący dodatkowo jeszcze program poza programem lekowym, takim poza leczeniem zwyrodnienia plamki. To też uruchomiliśmy od zeszłego roku możliwość, powiedzmy, podawania iniekcji do wnętrza gałki ocznej u pacjentów z cukrzycą. Dodatkowo jeszcze pacjenci jaskrowi, także to jest cały szereg chorób. Tak? Kondycja? Ciężko mi w tej chwili stwierdzić. No. Specyfika naszego oddziału jest taka, że do nas trafiają pacjenci z reguły bardziej obciążeni niż pacjenci, którzy trafiają do ośrodków chirurgii jednego dnia. Tak? Stąd ja nie mogę porównać tej kondycji z kondycją pacjenta, który jest operowany w chirurgii jednego dnia, bo tam odsetek tych osób, powiedzmy, bardziej zdrowych jest większy niż u nas.
Tak pytam z racji tego, czy cały czas, czy możemy odwlekać, prawda, bo jeszcze jako tako widzę, tak nieraz sobie tak nawet mówimy tak dla pocieszenia, że nie jest jeszcze tak źle, no ale właśnie czy nie przejdziemy, czy nie przekroczymy pewnego progu. Państwo jesteście lekarzami, wiecie co, czym
dlatego
się...
Dlatego tak ważne jest badanie okulistyczne, pełne badanie okulistyczne i rozmowa z pacjentem, tak? I spokojne wytłumaczenie pacjentowi, co może czekać tego pacjenta za parę miesięcy, tak? Także namawiamy pacjentów do wizyt u specjalistów. Nie tylko mówię tutaj o mojej działce jako okuliście, ale do wizyt u lekarzy, tak? Proszę się nie bać, my jesteśmy po szczepieniach i w tej chwili trzeba chyba byłoby to wszystko.
Pani doktor, jak to jest z tym kontaktem? Bo też lekarze nieraz tak mówią, no my jesteśmy gotowi, no ale właśnie pacjent, który jest w potrzebie, no mimo wszystko zwleka, dystansuje się i czeka.
No to jest ryzyko pacjenta. I pytanie, czy pacjent jest gotowy i świadomy to ryzyko podejmować. My nie zachęcamy do tego ryzyka, my zachęcamy do tego, żeby się badać po prostu. Część chorób okulistycznych przebiega bezboleśnie i bez szybkiego pogorszenia widzenia. Myślę tutaj na przykład o jaskrze albo o zwyrodnieniach siatkówki, które gdzieś tam sobie obwodowo zaczynają pełzać. Albo o retinopatii cukrzycowej, która właśnie gdzieś na obwodzie siatkówki zaczyna się, a potem kiedy przedostaje się na centrum, no to już to widzenie bardzo znacząco się pogarsza i wtedy niestety jest za późno. Także część tych chorób okulistycznych, może nawet nie zaćma w tej chwili, może nie o zaćmie chcę tutaj powiedzieć, ale właśnie czy jaskra, czy choroby zwyrodnieniowe siatkówki, czy retinopatia cukrzycowa, to są choroby, które mogą być przez dłuższy czas niezauważalne dla pacjenta. I bez badania nie będziemy wiedzieć, czy te oczy mamy zdrowe, czy one już zdrowe nie są. Czy jest ratunek, czy ratunku nie będzie. Także bez badania nie wiemy, dlatego trzeba się po prostu badać. Trzeba się raz po raz poddawać takiej profilaktycznej procedurze przebadania swoich oczu.
Drodzy Państwo, jest też z nami pan doktor Janusz Mielcarek, jest kardiologiem, nie jest okulistą, ale jest rzecznikiem właśnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu na Bielanach. Panie doktorze, jak ta sprawa wygląda też... No, pierwsza rzecz to jeżeli chodzi o oddział zabiegowy, okulistykę, ale też o inne, prawda? Jak Państwo jesteście, jak Pan to ocenia, jesteście przygotowani do tego, żeby przyjmować pacjentów, bo pewnie nie tylko kwestia tych planowanych zabiegów na okulistyce czy nagłych wypadków, znowu okulistyka, ale w ogóle w całym szpitalu, jak to wygląda? Słyszymy od Pani doktor, że to nie jest szpital covidowy. No ale czy te zabiegi specjalistyczne, które można powiedzieć świadczy szpital, nie są takie wstrzymane, a jeżeli tak, to z jakich powodów? Wy nie możecie, czy też właśnie cały czas ta obawa pacjenta?
Większość pacjentów rzeczywiście covidowych przebywa na ulicy Kraszewskiego. To od początku umożliwiało kontynuowanie dużej części planowych zabiegów. One były ograniczone rzeczywiście w okresie wiosennym, natomiast w okresie letnim właściwie szpital wrócił do normalnego funkcjonowania. Rzeczywistość troszkę się zmieniła jesienią, kiedy epidemia zaatakowała wszystkich, także personel medyczny dużo bardziej i część personelu musiała przebywać albo na kwarantannie, albo na izolacji. To rzeczywiście był chyba najtrudniejszy czas dla pracy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Każdy oddział ma swoją specyfikę, każda specjalizacja ma zabiegi, które są zabiegami planowymi i takie, które rzeczywiście wymagają szybkiej interwencji. Może szczególnie spektakularne jest to w kardiologii, w neurologii czy w onkologii, gdzie rzeczywiście niektóre procesy przebywają bardzo dynamicznie. W kardiologii oczywiście, zwłaszcza z zawałem serca, czekać nie można. Pewnie słuchacze i widzowie doskonale znają akcję Zostań w domu. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rozpoczęło kampanię Nie zostawaj w domu z zawałem, ponieważ okazało się, że śmiertelność pacjentów, którzy nie zgłaszają się do nas na leczenie z powodu zawału czy poważnych stanów kardiologicznych jest tak ogromna. Ja przypomnę, że śmiertelność w zawale nieleczonym to prawie 40%. A śmiertelność w COVID to jest kilka procent. Naprawdę zbyt dużo pacjentów ciągle umiera, ponieważ nie zgłosiło się do lekarza, nie zgłosiło się na leczenie szpitalne.
Czyli też Państwo mówicie o tych konsekwencjach, jakie mogą być. Nie tylko dziś myślimy o leczeniu chorób oczu, ale kardiologiczne, te, które są związane z rakiem, bo choroba postępuje. Tak jak pan mówi, że no jakie komplikacje, znacznie poważniejsze komplikacje są po zawale, jeżeli go tak przechodzimy, nie pójdziemy, bo, prawda, bo się boimy, bo wszyscy mówią nam zostań w domu. No, a jak reagują pacjenci? Na ile, bo pewnie też państwo z nimi rozmawiacie, bo lekarz to zawsze osoba wielkiego zaufania. Jak oni reagują? Co ich tak jakoś motywuje? Bo myślę, że to też ważne, żebyśmy to wyakcentowali, że jednak warto, trzeba i bardziej powinniśmy myśleć o zdrowiu niż o lęku.
Myślę, że ten lęk był większy nawet wtedy, kiedy tych zachorowań było mniej. My naprawdę nic nie wiedzieliśmy o nowej chorobie i to zarówno jeśli chodzi o lekarzy, jak i o pacjentów. Mówię o wiośnie zeszłego roku. Dzisiaj, kiedy tych zachorowań jest więcej, wydaje się, że dużo bardziej racjonalnie podchodzimy do tych zakażeń, stosując środki ochrony osobistej, których też jest dużo więcej, dostępność jest dużo większa. Państwo pewnie doskonale pamiętają te problemy z wiosny, z dostępem do maseczek, do środków odkażających. Dzisiaj tego problemu właściwie nie ma. I przede wszystkim są dostępne testy, które w bardzo szybki sposób mówią nam, czy mamy do czynienia z pacjentem chorym na COVID-19, czy też możemy bezpiecznie przeprowadzić u niego odpowiednie procedury. Także myślę, że ta informacja zarówno dla personelu, ale także dla pacjentów, którzy otrzymują rzetelną informację od swoich lekarzy, pokazuje, że naprawdę można się leczyć i nie należy odwlekać tych zabiegów. To nie tylko zabiegów pilnych. Zabiegi planowe odkładane przecież u niektórych pacjentów od roku sprawiają, że także po tym czasie mogą pojawiać się objawy, których już nigdy nie będziemy w stanie cofnąć, konsekwencje chorób, których już nigdy nie cofniemy. Dlatego tak ważne jest, aby każdemu pacjentowi przyglądać się indywidualnie. Pewnie jest grupa pacjentów, która może poczekać, ale jest grupa pacjentów, która absolutnie powinna zgłosić się na leczenie teraz i teraz mieć wykonane odpowiednie procedury.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy. Są z nami lekarze, okuliści, jest też kardiolog. Konkretny szpital tutaj u nas w Toruniu na Bielanach. Mówimy o leczeniu szpitalnym chorób oczu w czasie pandemii, trudnym czasie dla nas. Chcielibyśmy też usłyszeć, co Państwo o tym myślą, jak Państwo na to patrzycie, czy co Was przekonuje, czy też nie, albo jak Wy nawet spróbujecie przekonać kogoś, kogo macie obok siebie, prawda? Bo nieraz boimy się tych konsekwencji. No przekonałem, no i ktoś się zaraził. No ale spróbujmy dziś porozmawiać z naszymi gośćmi. Telefony do studia Telewizji Trwam. Prosimy też o słuchaczy o telefonowanie do telewizji 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 00 13. Drugi 48 56 657 00 14. Dziś nasi goście to pani dr Elwira Mrówczyńska, koordynator oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. Pani dr Marta Simińska, specjalista okulista Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Ludwika Rydygiera w Toruniu i rzecznik, i zarazem kardiolog, doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Proszę. Witam panie dekarki i księdza Grzegorza. Zbyszek z Podkrosna Odrzańskiego.
Proszę bardzo, panie Zbyszku.
Ja już się odważyłem, żebym się zgłosił oczywiście na tą operację, na ten zabieg, bo mam jakąś starczą. Zaćmy chyba, tak?
To pan musi
zaćmy,
wiedzieć,
panie
Byszku, ale tutaj pani doktor podpowiada, że chyba tak.
Pewnie pan ma zaćmę.
Chyba tak. I chodzi o to, czy jak ja tu mieszkam w Lubuskim, czy ja bym mógł do Torunia, do szpitala też się tam zgłosić?
A pan ma trudność u siebie?
No jakieś problemy są tutaj.
Oczywiście.
W Zielonej Górze.
Oczywiście. My zachęcamy pacjentów do zabiegów operacji zaćmy, nie tylko z naszego województwa. Tak? Także nie, w tej chwili nie mam ograniczenia co do tego, że tylko pacjent może być w swoim województwie operowany. Przyjeżdżają do nas też pacjenci z województwa mazowieckiego. Także zachęcamy i też województwo lubuskie.
No, bo Toruń to jest moje miasto, bo ja sam pochodzę z Torunia.
To zapraszamy.
To chyba mogę.
A pan, tak, może pan. Pan czym się kieruje, panie Zbyszku, że pan na przykład tak myśli, że jednak wezmę i pojadę?
No, ja proszę ojca, bolą mnie te oczy. Co będę czekał? A może być jeszcze gorzej i do tego jeszcze jestem jednooczny, bo na jedno oko prawie nie widzę. A tu mam problemy i nie wiem, chyba potrzebne jest też skierowanie od okulisty, tak? Bo inaczej to nie da rady.
Powinno być skierowanie od lekarza okulisty. Powinien być pan zbadany przez lekarza okulistę, tak? Jeżeli są takie trudności, to my też uwzględniamy skierowanie od lekarza rodzinnego. Ale zawsze pacjentowi sugerujemy jednak wcześniejszą taką wizytę w poradni okulistycznej celem kwalifikacji.
Ja byłem teraz w zeszłym roku, jakoś w grudniu. Pani okulistka powiedziała, że jest początek starczej zaćmy.
Zaćmy starczej, tak to się określa. Taka.
Starczej, no. I bo wie pani, żona też choruje na oczy i tak ją lekarz przeciągał, że ma problemy teraz bardzo duże. Jakby było wcześniej, to chyba było też by lepiej.
Jest mi ciężko powiedzieć co do chorób oczu pana żony i
ale
co do chorób.
Jaką drogę państwo powinni.
No pan powinien odbyć wizytę taką kwalifikacyjną w poradni, tak? Żebyśmy wiedzieli, czy rzeczywiście ten zabieg jest potrzebny, zabieg operacji zaćmy, czy też nie ma innych chorób, tak? Które mogą wpłynąć na ostateczną ostrość widzenia u pacjenta, tak?
I o tym
też musi być pacjent poinformowany przez lekarza w poradni, tak? Jeżeli potem pan otrzymuje skierowanie, to z tym skierowaniem od poniedziałku do piątku w granicach między 9 a godziną 13.30, 14 codziennie, za wyjątkiem weekendów, zapisujemy pacjentów, tak? Pacjent ma kwalifikację i w krótkim odstępie czasu jest wyznaczany około tygodnia do dwóch tygodni termin zabiegu, tak? Wcześniej, tak jak wcześniej już wspomniałam, ma wykonany test PCR, tak? W kierunku COVID-19.
Wtedy jednego. Żona coś tam podpowiadała, coś mówiła o jaskrze, nie wiem, czy dobrze słyszałem?
Tak, bardzo dobrze ojciec słyszał, bo ona ma jeszcze oprócz tego jakąś chorobę Gerlen, coś takiego, jakaś choroba oczu, że to jest reumatyczna choroba oczu, coś takiego. Pergena, czy coś takiego, to może pani doktor wie, o co chodzi, może podpowie, to ja
no choroby, nie wiem, jak to powiedzieć. Choroby reumatoidalne też mają wpływ na stan kondycji oka, tak?
To jest grę Maciej.
Jak?
Ale powiedz jeszcze, że mam jaskrę.
Tak,
słyszeliśmy.
No, czyli ma trochę chorób współistniejących, no, które mogą wpłynąć na ostateczny efekt zabiegu operacyjnego, tak? Ale no przede wszystkim musicie państwo odbyć taką wizytę u lekarza w poradni i taka wstępna kwalifikacja i weryfikacja powinna się odbyć w poradni, a potem ze skierowaniem naprawdę nie ma problemu. Możecie państwo się zgłosić, zapisać i ten zabieg będzie wykonany.
Panie Zbyszku, więc decyzja należy do pana.
Ja jeszcze chwilę, ojciec, że tylko powiem dwa słowa jeszcze, że ja teraz mam takie krople robione, trzy cykle biorę, nie? I później mam iść do okuliski i ona może da te skierowanie w końcu.
No, to zachęcam do jak najszybszej wizyty u pani doktor w poradni.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję panie Zbyszku.
Z Panem Bogiem.
Pozdrowienia dla małżonki. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Halo, halo, słyszymy się?
Już można?
Można, tak, czekamy. Radio wyciszyć, czy telewizor, szczęść Boże panu. Prosimy.
Mówi Marian z Małopolski. Ja chciałem zapytać taką rzecz. Jeżeli pacjent ma raz zrobioną trabekulektomię, Panie... Może być drugi raz ten zabieg jeszcze raz zrobiony w tym samym miejscu i na to samo oko.
Zabiegi przeciw...
Pani doktor?
Może czy... doktor się
to... I drugie pytanie, tak? Jeszcze, na czym polega zaćma wikłająca? Mhm.
Dziękuję, panie Mariusz, Marianie. Pani doktor Siemińska, może...
Tak, już odpowiadam.
Dziękuję.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to owszem, trabekulektomia może być powtarzana w tym samym oku. To jest rodzaj zabiegu przeciwjaskrowego i o ile właśnie zaćma nie może być powtarzana, bo zaćmę się ma usuwaną raz w życiu i ta sytuacja nie wraca, o tyle zabiegi przeciwjaskrowe czasami są, wymagają powtórki. Trabekulektomia to jest rodzaj zabiegu przeciwjaskrowego polegający na wytworzeniu takiej drogi odpływu cieczy wodnistej, dzięki czemu obniża się ciśnienie w oku i czasami zdarza się, że ta droga odpływu włóknieje, zarasta i wówczas są wskazania do tego, żeby ten zabieg powtórzyć w tym samym oku. On idealnie w tym samym miejscu zwykle się nie odbywa, tylko troszeczkę w innym miejscu w oku, tam się ma w innym kwadrancie powiedzmy. Ale tak, jest to zabieg, który można powtórzyć. A jeśli chodzi o pana drugie pytanie, to pan pytał...
O zaćmę wikłającą.
O zaćmę wikłającą, tak. Czasami na wypisach pacjenci widzą coś takiego, co jest napisane, że jest zaćma wikłająca. Zaćma wikłająca to właściwie jest taki nasz termin okulistyczny, też związany z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nic takiego, od razu powiem. To nie oznacza, bo pacjenci czasami, wiem, że tak sobie tłumaczą, że coś się powikłało w trakcie zabiegu. To nie oznacza powikłań w trakcie zabiegu. Zaćma wikłająca to taka najczęściej, która współistnieje z innymi chorobami oka. Czyli na przykład z jaskrą, z zespołem pseudoeksfoliacji, czy z jakimiś zaawansowanymi stanami cukrzycowymi. To właśnie chodzi o te choroby współistniejące, które mogą wpływać na to, że ta zaćma jest trudniejsza, obarczona większym ryzykiem powikłań, choć nie, najczęściej mimo wszystko jest to taka całkiem normalna zaćma, nie wiążąca się z jakimiś konsekwencjami dla pacjenta późniejszymi.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię, Irena z północnej Wielkopolski.
Prosimy,
mam pytanie do pana, do państwa lekarzy.
Dziękujemy.
Ja choruję na degenerację pigmentową siatkówki obu oczu. Czy już są jakieś sposoby leczenia tej choroby? Bo choruję już bardzo długo, mam lat 75. Mhm. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję pani Ireno. Pani przejdzie na odbiór. Poprosimy naszych gości o słowo. Pani doktor.
Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pani chorobę, to niestety nie mam dobrych wiadomości. Do tej pory nie. To jest choroba genetyczna. Także to jest choroba genetyczna postępująca. Nie ma skutecznej metody leczenia niestety.
To mało sto...
Są takie choroby genetyczne, tak? Siatkówki, jak rinitis pigmentosa, to jest choroba, która niestety skutkuje trwałą utratą widzenia u pacjentów.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
No, szczęść Boże, moje nazwisko Boże. Jacek, imię Jacek i Jędrzej. Mieszkam obecnie w Ochawach koło Skoczowa. Dwa tygodnie temu pani doktor, która mnie leczy w tak zwanym, dała mi skierowanie do okulisty. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, że jak zgłosiłem się do poradni okulistycznej Centrum Lekarskiego Alfa w Skoczowie, od razu dostałem, można powiedzieć, na leczenie. To znaczy, dostałem na wizytę i dwa dni czy trzy dni temu byłem tam na sprawdzenie oka właśnie zaćmy i od razu mi dali skierowanie 9 na, można powiedzieć, po wstępnych badaniach na, można powiedzieć, operację zaćmy. I muszę powiedzieć, że to, co teraz, można powiedzieć, jest w Polsce dotyczące badań lekarskich i w ogóle, to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę coś, coś pięknego. Nigdy w życiu się z tym nie spotkałem. Naprawdę.
Panie Jacku, a pan się nie boi, prawda, bo mamy czas pandemii.
No bałem się, ale jest tam obostrzenia. Tam nie ma badań, można powiedzieć, dotyczące, czy jestem zarażony, czy nie jest zarażony. I jest to naprawdę tak pięknie zorganizowana można placówka, że naprawdę każdemu życzę, żeby się dostał, można powiedzieć, do operacji zaćmy. Mam właśnie te prawe oko troszeczkę sfaszerowane, ostrości oczywiście wzroku. I mamy tam, można powiedzieć, proponowała mi dwa te, można powiedzieć, zrenicowe te do oka wsadzenie tych, można powiedzieć, spraw związanych z widzeniem. No i ten dogadaliśmy się z panią doktor prowadzącą, że można powiedzieć, że będę miał to robione. 9, można powiedzieć, lutego mam iść na operację.
Dziękuję panie Jacku. Szczęść Boże.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Jakiś komentarz do tego?
No tylko się cieszyć, że są tacy pacjenci i w taki sposób podchodzą z pełnym entuzjazmem i chęcią.
Czyli można powiedzieć, że jak tutaj pan doktor mówił, co do tych środków, tak? Środki ochrony.
Tak.
Każda jednostka jest dziś wyposażona i w środki ochrony personelu i zabezpieczenia takiego, żeby pacjent też czuł się bezpiecznie.
Tak, tak, tak. Także to my nie jesteśmy jedynym szpitalem, który w takich obostrzeniach pracuje. Wszystkie szpitale pracują w obostrzeniach i aby przede wszystkim pacjent czuł się bezpiecznie. I miał komfort.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
A do audycji się dodzwonił?
Tak, dodzwonił się pan, proszę nam się przedstawić.
I proszę pana, jest taka sprawa. Ja byłem w Bratysławie.
Pan ma na imię?
W Poznaniu, halo?
Jak pan ma na imię?
Grzegorz.
Panie Grzegorzu, proszę bardzo.
Proszę pana, byłem z nim i on ma opadniętą prawą oczką siatkówkę.
Ale z kim pan był? Z kim pan był? Panie Grzegorzu? Halo, halo?
Halo?
Panie Grzegorzu, pan wyłączy swoje radio czy telewizor?
Proszę.
Słyszymy się? Panie Grzegorzu?
Tak.
O, świetnie. Słyszy nas pan teraz, tak? To, panie Grzegorzu, to jeszcze raz. Kogo dotyczy sprawa i z czym pan, z jaką z jakim problemem pan poszedł?
Przechodni w Poznaniu na Garwarach i tam miał usuwaną zaćmę i po 7 latach powróciło i jest jaskra. Czy to idzie uratować tą jaskrę? Zaćmową jaskrę.
Dziękuję. Poproszę naszych gości o komentarz. Dobrze? Pan przyjdzie na odbiór. Bo tak słyszałem, że zaćma drugi raz nie, a to też jest kwestia.
Nigdy nie operujemy zaćmy drugi jaskra? Raz. Nigdy nie operujemy zaćmy drugi raz. Operacja zaćmy wykonuje się tylko i wyłącznie raz. Jaskra jest z chorobą, która współistniała prawdopodobnie u tego pacjenta. I w tej chwili zapewne chodzi panu o zabieg przeciwjaskrowy, a nie operację zaćmy.
Jak to?
To jak gdyby nie wyklucza. Jeden zabieg nie wyklucza drugiego rodzaju zabiegu, tak? Czyli możemy u pacjenta, który był operowany z powodu zaćmy, wykonać zabieg przeciwjaskrowy.
Więc jakie kroki powinien...
No pan powinien mieć skierowanie do szpitala, które wykonuje tego typu zabiegi i zgłosić się w miarę szybko. Rozumiem, że stan jest pana poważny. W miarę szybko na tego typu zabieg.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Witam gości, witam księdza prowadzącego, księdza Grzegorza.
Witamy.
Ja tylko bardzo króciutko chciałam...
Pani nam się przedstawi.
Tak, jestem Teresa, z Namysłowa, polskie. I po prostu bardzo króciutko chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z kliniki Spektrum we Wrocławiu, gdzie już należę kilka lat, jeżdżę. I miałam operację robioną na zaćmę, ale leczę też jaskrę. Także wszystkie panie doktorki pozdrawiam, cały personel. Jestem bardzo zadowolona. Mąż mówi, że jak wracam z Wrocławia, to ja mnie kto na spokojnie wsadził. Także
pani Teresu, moje takie pytanie, a kiedy pani ostatni raz była w szpitalu?
Ja byłam w tym roku.
W tym roku?
Ja byłam, nie, przepraszam, w listopadzie byłam i teraz mam jechać w kwietniu.
Jak pani sobie to wyobraża? Bo listopad to też był czas pandemii. Jak to wygląda w tym szpitalu?
Lekarze są bardzo mocno nastawieni na to, żeby być odizolowanym od pacjenta, ale można wszystkie badania zrobić, maseczki dostajemy, dezynfekcja i po prostu no wszystko pani doktor robi, co trzeba. I jestem naprawdę bardzo zadowolona. Sama rozmawiałam, bo już 16 lat jeżdżę. Pani doktor, mam nieraz zmienioną panią doktor, jak do zabiegu czy po zabiegu, ale tak przeważnie jadę do swojej doktor. Jestem bardzo zadowolona i mówi, no staramy się, mniej przyjmujemy pacjentów, ale wszystko jest okej. Jestem bardzo zadowolona.
Dziękuję
bardzo.
Pani Tereso.
I z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Te wizyty takie planowane u Państwa, bo tak wygląda na to, że nie jeden raz idziemy z naszym narządem widzenia do lekarza, że to nie wystarczy czasem jeden zabieg, ale potrzeba częstszych wizyt. Pani ma planowane na kwiecień, była w listopadzie.
No prawdopodobnie ma Pani jeszcze choroby współistniejące, jeżeli chodzi o zaćmę, tak? Bo jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o zabiegach operacji zaćmy, to taki pacjent musi przejść wstępną kwalifikację, czyli to jest jeden pobyt w szpitalu. Drugi pobyt to jest czas, kiedy pacjent ma wykonany zabieg, czyli to jest drugie taka wizyta w szpitalu, a trzeci pobyt to jest moment, kiedy pacjent ma umówioną wizytę kontrolną po 2 tygodniach, tak? Prawdopodobnie pani ma jeszcze dodatkowe choroby współistniejące, które wymagają takich częstych wizyt pewnie w poradni przyszpitalnej tego szpitala.
Dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jestem synem osoby, która ma 92 lata. Parę lat temu miała operację zaćmy na prawe oko. Niestety okazało się, że ma jeszcze zwyrodnienie plamki żółtej. Powinna być też operowana na lewe oko, ale niestety lekarze powiedzieli, że może być podobna sytuacja i zaproponowali zastrzyki, z tym, że nie dawali szansy, że może być to lepiej. Chciałbym dowiedzieć się, jaka w takiej sytuacji jest rada. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie Piotrze. Pani doktor, czy pani Marta Simińska, pani doktor, co można w takiej sytuacji, no pytanie też o te granice, o wiek, kiedy lekarze też decydują się na jakieś działanie, na operację, na pewne rozwiązanie dla pacjenta?
Od razu powiem, że wiek nie gra roli. Pacjenci właściwie w każdym wieku mogą być operowani, mieliśmy już pacjentów stuletnich nawet, także wiek nie gra roli. Czasami ci pacjenci starsi, w okolicach 90 im się czasami wydaje, że tego wzroku im wystarczy do końca życia, a potem się okazuje, że nie widzą nic i mimo już swoich obciążeń, swojego może gorszego samopoczucia decydują się na taką operację i są zadowoleni. Bo nawet osoba starsza, która może ze swojego pokoju nie wychodzi, jej też ta ostrość wzroku, taka użytkowa jest bardzo potrzebna, żeby wokół siebie chociażby świat widzieć i żeby wokół siebie móc coś zrobić, żeby się najeść, żeby się ubrać. Także wiek nie gra roli. Natomiast tutaj słuchacz poruszył tą kwestię chorób współistniejących, tych chorób okulistycznych współistniejących. Ja jeszcze raz chciałabym tutaj uporządkować tą naszą tutaj wiedzę okulistyczną. Zaćma, jak powiedziałyśmy już kilkukrotnie, jest chorobą, która jest w 100% uleczalna. I jest uleczalna tylko operacyjnie i leczy się ją raz. Jeden zabieg i z reguły jest ten powrót widzenia. A jeśli chodzi o te inne choroby okulistyczne, to już niestety tak różowo nie jest. Jedną z tych takich gorzej rokujących chorób jest choroba zwyrodnieniowa siatkówki, w skrócie AMD mówimy. Jest to choroba plamki związana z wiekiem. Pan wspomniał tutaj, że ta osoba chora dostaje zastrzyki na oko i że lekarze powiedzieli, że nie będzie poprawy. Bo w rzeczywistości tak jest. Jeśli spotykamy się ze zwyrodnieniem siatkówki na pewnym etapie, to niestety naszym celem jest najczęściej podtrzymać tę ostrość wzroku, którą zastaliśmy. My rzadko osiągamy sukces w postaci poprawy widzenia. Najczęściej zaawansowanie choroby jest już takie, że walczymy o utrzymanie tego, co mamy. I najprawdopodobniej tak jest w przypadku tej pacjentki, o której pan słuchacz mówił, że lekarze nawet nie chcą operować zaćmy. Ja myślę, że ta zaćma jest na tyle nieduża, że po prostu lekarz prowadzący okulista wie o tym, że stan siatkówki decyduje, jak pacjentka widzi, i wie o tym, że operacja zaćmy w tym przypadku poprawy nie przyniesie. Każdy pacjent jest poddawany wizycie kwalifikacyjnej. Już przy zapisie, kiedy przychodzi do nas pacjent ze skierowaniem, my wstępnie mówimy, czego można się spodziewać. Czy ta zaćma, czy ten pacjent może się spodziewać poprawy widzenia, czy nie. Jeśli przy badaniu kwalifikacyjnym widzimy, że oprócz zaćmy są właśnie czy choroby zwyrodnieniowe siatkówki, czy jaskra, czy retinopatia cukrzycowa, czy jakieś właśnie choroby genetyczne, to my zawsze w trakcie rozmowy przed zabiegiem informujemy pacjenta, czego może się spodziewać. Bo no, każdy przypadek jest inny i pacjenci muszą być świadomi już przed operacją, jakie rezultaty możemy otrzymać.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski.
Szczęść Boże, witam panie wszystkich. Andrzeju, witamy.
Ja chciałem spytać, bo najlepszym i najtańszym sposobem leczenia jest profilaktyka. W związku z tym, no to wszyscy o tym wiedzą, w związku z tym chciałem spytać, czy przyjmowanie luteiny, no tam lekarz kiedyś zalecił, no ale to, czy to, jeżeli się to przyjmuje, na przykład 20 mg codziennie, to jak długo to można przyjmować? Czy to załóżmy przez miesiąc, przez pół roku, czy na stałe? To jedna taka kwestia związana z tą profilaktyką. Druga kwestia, no witamina A plus E, mówię o suplementacji ciągle. No najlepsza wiadomo natura, no ale to z tym to bywa kłopotliwe. Czy te przyjmowanie A plus E codziennie takich zwykłych bez recepty dawek może załóżmy być wskazane czy nieskazane, to druga taka kwestia, a tak przechodząc do natury profilaktycznej, to znaczy mam na myśli konkretnie kolagen zawarty w galaretce wieprzowej czy drobiowej, bo tak jak się domyślam, oko prawdopodobnie się składa z kolagenu, tych galaretek, i czy to ma jedzenie, załóżmy, tych galaretek, czy to ma wpływ na oko, czy to jest rodzaj profilaktyki, no bo wiadomo, że kolagen to jest chrząst związany z chrząstkami, zestawami, w których w kręgosłupie podobno jest ponad 60, no w kończynach to tam też pewnie drugie tyle. No, a czy na oko to też ma wpływ, czy nie, jeśli się ta dieta, to jedzenie, bo wiem, że i brokuły tam luteinę mają i inne, no ale może...
Panie Andrzeju, myślę, że wiemy, o co chodzi.
No dobrze.
Pytanie, co sąsiad... Dziękuję bardzo. Pytanie, co sąsiad nam podpowie, co nam zaleci. Kwestia profilaktyki, nie wiem, czy kolagen, czy kolagen. Pani doktor, czy szanowni państwo, jak do takich spraw też podchodzić? No pewnie profilaktykę, właściwe żywienie. Nawet poruszanie się, tak jak pan doktor powiedział, nie zostań w domu, ale z zawałem czy z chorobą jednak wyjdź z domu, ratuj życie.
Profilaktyka jest istotna, ale musimy zawsze pamiętać, że ona nie zapobiega tak, do końca chorobom. I tak jak pan wspomniał o luteinie, luteinę możemy brać przewlekle. Nie trzeba robić przerw, można ją brać przewlekle. Ale musi pan o tym pamiętać, że regularne wizyty u okulisty to uchronią pana przed chorobami albo w pewnym momencie też pomogą w leczeniu chorób oczu. Sama profilaktyka oczywiście tak, ale nie jest najważniejsza. Co do witaminy A plus E, też zalecałabym wizytę kontrolną u okulisty, ponieważ sama witamina E może działać druzoidalnie, czyli może wywoływać zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jakby pogłębiać to zwyrodnienie. Tak? Kolagen jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie diety w postaci galaretki, tak, to jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o narząd wzroku.
Dziękuję. Pani doktor, pani Marto, a jak często powinniśmy, albo kto powinien pójść do okulisty, tak? Bo jeżeli mamy pójść do okulisty, czasem warto zbadać się, tak, wszystko jest w porządku, no ale kto i kiedy, tak? Powinien mieć kontakt